Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI czuje się dobrze i nie zmienia swych wakacyjnych planów.
Episkopaty Boliwii i USA solidaryzują się z kościołem Hondurasu.
Kolejni chrześcijanie migrują z Iraku w obawie o swą przyszłość.
18 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI czuje się dobrze i uczy się żyć z usztywnionym gipsem nadgarstkiem. Tak watykański rzecznik prasowy określił stan papieża, który po wczorajszej operacji przebywa w swej alpejskiej rezydencji w Le Combe. Wypadek w żadnej mierze nie wpłynął też na zmianę papieskich planów. Największą konsekwencją złamania jest to, że Ojciec Święty musi zrezygnować z ręcznego pisania, tak jak miał to w planach przez najbliższe dni, zauważył ksiądz Federico Lombardi.
Sytuacja napawa optymizmem. Papież spokojnie spędził noc, rano odprawił mszę świętą, po czym zjadł śniadanie. Jest to normalny dzień, tyle że Benedykt XVI musi nauczyć się żyć z gipsem, który blokuje mu nadgarstek. Oczywiście w jakiejś mierze odbija się to na normalnym życiu, szczególnie gdy chodzi o możliwość ręcznego pisania. Z tego w znacznej mierze musi zrezygnować. Stan papieża napawa jednak otuchą i myślę, że wczorajszy wypadek można uznać za zamkniętą kwestię. Potwierdzone zostały także wszystkie wydarzenia planowane z udziałem papieża w ciągu najbliższych dni. Jutro w Romano Canavese odmówi z wiernymi Anioł Pański, a następnie zje obiad z rodziną kardynała Tarcisio Bertone, po czym wróci do Le Combe.
Benedykt XVI odwiedzi Romano Canavese, ponieważ jest to rodzinna miejscowość jednego z jego najbliższych współpracowników, kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone. W piątek w katedrze w Aoście papież odmówi nieszpory, a w przyszłą niedzielę spotka się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w swej rezydencji w Le Combe. Watykański rzecznik potwierdził, że Benedykt XVI pozostanie w Dolinie Aosty, tak jak planowano do 29 lipca.
Biskupi Boliwii wyrazili solidarność z episkopatem Hondurasu po krytykach, jakie skierował pod jego adresem boliwijski prezydent. Evo Morales powiedział dziennikarzom, że niektórzy przywódcy honduraskiego kościoła używają modlitwy jako narkozy dla ludów usiłujących się wyzwolić.
Każdy człowiek jakiegokolwiek wyznania może w oparciu o własne doświadczenie bronić wartości i godności modlitwy. Czytamy w oświadczeniu wydanym przez sekretariat generalny episkopatu Boliwii. Podkreślono w nim, że modląc się przedstawiamy Bogu nasze dążenia do bardziej sprawiedliwego społeczeństwa i znajdujemy siły do jego przemiany. Ta zakorzeniona w naszym narodzie wizja płynąca z wiary i zdrowego rozsądku daleka jest od przebrzmiałych ideologii, które widzą w religii zagrożenie dla własnych planów władzy, stwierdza sekretarz generalny boliwijskiego episkopatu. Kościół katolicki naucza, że modlitwa ułatwia proces wewnętrznego wyzwolenia, prowadząc do konstruktywnych, trwałych rozwiązań w życiu społecznym bez uciekania się do przemocy. Boliwijski episkopat wyraża solidarność z biskupami Hondurasu i prosi wiernych o modlitwę za ten bratni naród.
Solidarny z Kościołem i narodem Hondurasu jest również episkopat Stanów Zjednoczonych. Biskup Howard Hubbard, stojący na czele jego Komisji Sprawiedliwości i Pokoju na arenie międzynarodowej, zaapelował w liście do Hillary Clinton o pomoc Honduranom w pokojowym rozwiązaniu kryzysu politycznego.
Szef komisji informuje amerykańską sekretarz stanu, że przewodniczący episkopatu, kardynał Francis George, skierował ostatnio list z wyrazami solidarności do kardynała Oscara Rodrígueza Maradiagi z Tegucigalpy i honduraskiej konferencji biskupów. Przypomina też troskę papieża o ten kraj, jak też jego apel o cierpliwy dialog, porozumienie i pojednanie dla zapewnienia tam pokojowego współistnienia i prawdziwej demokracji. Do listu do Hillary Clinton hierarcha załączył też dwa oświadczenia honduraskich biskupów o sytuacji w ich kraju. Jedno jeszcze sprzed deportacji prezydenta Manuela Zelayi, a drugie wydane już po tym fakcie. Nasza konferencja przyłącza się do apelu tamtejszych biskupów o dialog i pojednanie w narodzie oraz o poparcie zagraniczne bez jednostronnych nacisków dla osiągnięcia sprawiedliwego, pokojowego rozwiązania, pisze przedstawiciel Episkopatu USA.
W liście do amerykańskiej sekretarz stanu biskup Hubbard wyraża też zadowolenie Episkopatu Stanów Zjednoczonych z poparcia przez ten kraj mediacji między obalonym prezydentem a stojącym obecnie na czele Hondurasu Roberto Micheletim. Prowadzi ją prezydent Kostaryki Oscar Arias.
Chrześcijanie muszą pokonać strach i pozostać w Iraku. Przekonany jest o tym arcybiskup Bagdadu Jean Benjamin Slejman. W rozmowie z Radiem Watykańskim zwierzchnik katolików obrządku łacińskiego wyraził przekonanie, że jest to warunek budowania pokojowej przyszłości Iraku. Niełatwe to zadanie po kolejnej fali zamachów wymierzonych w chrześcijańskie miejsca kultu, które sprawiły, że znów wielu ludzi myśli o emigracji.
Do ataków, które miały miejsce ostatnio, nikt się nie przyznał. Oznacza to, że ich głównym celem było zastraszenie chrześcijan i zmuszenie ich do opuszczenia tych terenów. Promowana w ubiegłych latach polityka czystki etnicznej i religijnej dążyła do utworzenia mniej więcej jednolitego społeczeństwa. Nie stanowiła problemu przymusowa konwersja chrześcijan na inną religię. To kwestie polityczne. Kolejny eksodus chrześcijan to efekt ostatnich bomb. Panuje ogromny strach. To właśnie strach sprawia, że wyjeżdżają. Kiedy powoli zaczynają pokonywać lęk, ponownie dochodzi do aktów przemocy. Mają one unicestwić całe dobro, które udało się wypracować. Nadchodzące miesiące pełne będą takich zawirowań.
Arcybiskup Bagdadu zwrócił uwagę, że kolejne zamachy w Iraku uderzają nie tylko w tamtejszą wspólnotę chrześcijan. Są też realnym problemem dla Europy, ponieważ to właśnie stary kontynent jest celem dla wielu uchodźców liczących na lepsze życie w pokoju.
Zwierzchnicy religijni Indonezji jednoznacznie potępili wczorajsze zamachy bombowe na hotele w Dżakarcie. Zginęło w nich 9 osób, a ponad 50 zostało rannych. Jestem głęboko poruszony tą tragedią, powiedział agencji UKAN ksiądz Johannes Dwi Harsanto, który w indonezyjskim episkopacie zajmuje się duszpasterstwem młodzieży. Zapewnił, że katolicy modlą się nie tylko za ofiary zamachów, ale także za cały naród, aby Bóg skłonił serca do zachowania pokoju i jedności. Swe oburzenie wyraził również Amit Khan, zwierzchnik indonezyjskiej Rady Ulemów. Zdecydowanie potępiając ataki, nazwał je nieludzkimi aktami i podkreślił, że ta muzułmańska rada nie toleruje przemocy wymierzonej w niewinnych ludzi. Zamachy potępił też sekretarz generalny protestanckiej wspólnoty kościołów Indonezji, pastor Richard Dolley.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Lyonie odbywa się 13. konferencja kościołów europejskich. Jej hasło brzmi: jesteśmy wezwani do jedynej nadziei w Chrystusie. Wśród gości tegorocznego zgromadzenia znajdują się ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I oraz patriarcha Daniel, głowa cerkwi rumuńskiej.
Konferencja Kościołów Europejskich liczy już 50 lat. Jej pierwszym celem był dialog między kościołami chrześcijańskimi Europy Zachodniej i Wschodniej w trudnych czasach żelaznej kurtyny. Dzisiaj zadania konferencji nieco się zmieniły. Jej główne troski to utrzymanie pokoju w Europie oraz działanie na rzecz pojednania. Konferencja angażuje się także w dyskusję na temat wejścia Turcji do wspólnoty europejskiej.
W tej właśnie perspektywie, zarazem religijnej i politycznej, należy odczytywać obecność dwóch wybitnych przedstawicieli kościołów prawosławnych w Lyonie. Pastor Jean-Arnold de Clermont, przewodniczący konferencji, podkreśla, że w napiętej sytuacji politycznej w Europie kościoły chrześcijańskie są ważnym partnerem w dyskusji społecznej. Chrześcijanie Europy przypominają o wartościach, które są podstawą każdej europejskiej społeczności. Poszanowanie godności ludzkiej, troska o najuboższych, ochrona środowiska naturalnego. Te zagadnienia są szczególnie istotne dla patriarchy Bartłomieja I, który właśnie dzisiaj przybył do Lyonu. Po oficjalnych spotkaniach z członkami Konferencji Kościołów Europejskich, patriarcha w towarzystwie kardynała Barbarena, arcybiskupa Lyonu, bierze udział w uroczystych nieszporach w katedrze świętego Jana. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
O potrzebie dawania jasnego świadectwa wiary mówił na Ukrainie kardynał Giovanni Laiolo. Przewodniczący gubernatoratu państwa watykańskiego spotkał się wczoraj we Lwowie ze zwierzchnikiem ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, kardynałem Lubomyrem Huzarem. Dziś w lwowskiej katedrze łacińskiej sprawował Eucharystię. Rozmawiał też z miejscowym metropolitą arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Kardynał Laiolo spotkał się też z młodzieżą w Berdyczowie.
Napływ emigrantów zmienia oblicze brytyjskiego kościoła. Chodzi nie tylko o wiernych, ale i kapłanów, których coraz więcej przybywa do Wielkiej Brytanii. Tylko na terenie archidiecezji Southwark, obejmującej najbardziej multietniczne i wielokulturowe dzielnice Londynu, w ciągu ostatniej dekady liczba księży z zagranicy wzrosła aż czterokrotnie. Najwięcej z nich pochodzi z Azji, głównie z Filipin, Południowej Korei i Birmy. W Anglii coraz liczniejsi są też brazylijscy i polscy kapłani. Większość z nich po kilku latach wraca z powrotem do swoich krajów. Ciekawe jest jednak to, że multietniczność ma też swoje przełożenie na liczbę powołań. Chodzi o emigrantów z drugiego pokolenia, którzy wybierają kapłaństwo. Dla przykładu, do seminarium diecezji Birmingham wstąpiło wielu Wietnamczyków.
Na Jasnej Górze trwa modlitwa w intencji pracujących na morzu, jak i tych, którzy żeglują amatorsko. W sanktuarium odbywają się piąte spotkania szantowe Rubin 2009 oraz pielgrzymka żeglarze. W programie oprócz Eucharystii znajduje się m.in. koncert szant. Repertuar stanowią znane od lat nastrojowe ballady, piosenki i pieśni Kubricku.
Główną intencją, z jaką przybyli do sanktuarium żeglarze, jest modlitwa za wszystkich ludzi pływających po morzach, jeziorach i rzekach. Wymieniając problemy współczesnego świata, Agnieszka Mocarska, organizator spotkania, wskazała na potrzeby wyciszenia i zastanowienia się nad życiem.
Świat jest szybki. Świat niepokoi, powoduje stresy. Przyjeżdżamy tutaj, żeby się na chwilę zatrzymać, pomyśleć, wyciszyć, może podjąć jakieś postanowienia. To, co każdy przywozi w sercu, jakoś rozwiązać.
Hasłem spotkania są słowa, gdy burzowe huczą fale. Dlatego, jak dodała organizatorka, pielgrzymka to okazja do znalezienia sposobu na rozwiązanie kłopotów i zawirowań, jakie spotykają człowieka.
My tak naprawdę chcemy, żeby uciszyć burzę w naszych sercach. Takie codzienne, mniejsze, większe, żeby znaleźć sposób na te kłopoty.
W spotkaniu uczestniczy kilkuset pasjonatów żeglarstwa oraz miłośników szant. Dla Radia Watykańskiego Ilona Pieprzycka, Radio Jasna Góra.
Wielki szacunek dla samotniczych poszukiwań filozoficznych oraz koncentrowanie uwagi tylko na okresie, kiedy jako członek partii sądził, że lewica może przemienić świat. Te dwa podejścia dominują w komentarzach po śmierci Leszka Kołakowskiego. Arcybiskup Józef Życiński zwraca uwagę na niesłuszność tego drugiego sądu. Metropolita Lubelski przypomniał jego wykład na Kulu, czy w postchrześcijańskim świecie żyjemy. Kołakowski wskazywał w nim, że do pełnego rozwoju człowiek potrzebuje wartości, które ukazuje Ewangelia.
Coś, co nas różniło, to doświadczenie Kościoła. Leszek Kołakowski tego doświadczenia nie miał, bo wzrastał w innym środowisku. Liturgia czy modlitwa były dla niego wartościami z innego świata. Ale poza tym łączyło nas tak wiele, że kiedy wspólnie uczestniczyliśmy w jednym spotkań z Castel Gandolfo i po mszy świętej celebrowanej przez Ojca Świętego wyszliśmy potem do ogrodu, cieszyłem się, że oprócz szacunku dla racjonalnej tradycji, oprócz szacunku dla godności człowieka w postawie Leszka Kołakowskiego było to zrozumienie istoty chrześcijaństwa, którym nie schodził do poziomu sensacji czy kolekcjonowania tego, co negatywne, ale potrafił wiązać swoją wiarę, swoje przekonanie w rozwój cywilizacji z inspirującą rolą chrześcijaństwa.
Arcybiskup Życiński wyraził wdzięczność Leszkowi Kołakowskiemu za wiele krytycznych opracowań, gdzie, przeciwstawiając się schematom politycznej poprawności, potrafił czynić racjonalną zadumę nad przemianami współczesnego świata. Przez to uczył nas tej niezależności w myśleniu, którą ukazywał swoim własnym życiem, uważa metropolita lubelski.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.